Dzień dobry, Marcin Friedrich, witam Państwa. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan dr Remigiusz Koc, psycholog, politolog, dobrze mówię?
Zgadza się, witam Państwa serdecznie.
Interesuje się pan, jak wyczytałem, zarządzaniem zespołem, technikami wpływu społecznego, kierowaniem konfliktem nawet? Można kierować konfliktem?
Można. Czasami się to określa jeszcze tak bardziej organizacyjnie, zarządzanie konfliktem, czy zarządzanie poprzez konflikt. Ja daleko pewnie aż tak bardzo nie poszedł, żeby generować konflikty po to, żeby nimi zarządzać, ale kiedy już się pojawiają, a są czymś naturalnym i musimy o tym pamiętać, to umiejętności odpowiedniego kierowania tymi konfliktami okazują się czasami bezcenne.
Mówi się, że pan prezes Jarosław Kaczyński zarządza poprzez konflikt. Taka jest obiegowa opinia.
W świecie polityki prawda jest taka, że wielu liderów politycznych korzystało i korzysta z tego instrumentu, bo jest to niezwykle użyteczny instrument. Ma jedną podstawową zaletę z perspektywy politycznej. On z reguły, konflikt z reguły jednoczy zwolenników określonej opcji politycznej, czyli wskazany albo istniejący wróg, w cudzysłowie ujmując, z reguły jest tym, kto powoduje, które powoduje.
Konsoliduje.
Że... Tak jest, dokładnie tak.
No właśnie, panie doktorze, święta tuż, tuż, a to czas, gdy wszyscy starają się przynajmniej mówić do siebie ludzkim głosem. Zewsząd płyną zapewnienia, także od teraz będziemy ze sobą się porozumiewać, że będziemy się szanować nawzajem. Różnie to z tym bywa. Ostatnio prezes PSL, pan Kosiniak-Kamysz, mówił podczas debaty sejmowej, że Prawo i Sprawiedliwość przecięło piłą łańcuchową stoły wigilijne na pół. Pan zasiądzie przy takiej połówce? Połówce stołu oczywiście.
Ja mam nadzieję, że akurat w gronie rodzinnym, w którym się spotkam w okresie świątecznym, nie będą tematy polityczne aż tak obecne, żeby przecinać stół, tudzież żeby potrzebne było podtrzymywanie tego stołu z którejkolwiek ze strony. Ale rzeczywiście, jeżeli spojrzymy szerzej na tendencję, która jest widoczna od wielu lat, spójrzmy właśnie w dłuższej perspektywie czasu, to jest to tendencja zmierzająca do tego, żeby te konflikty, te podziały społeczne wzmacniać. Oczywiście to zakorzenione jest, czy bierze się przede wszystkim z tego, co dzieje się w samym dyskursie czy debacie politycznej. Ona się brutalizuje, ona się uskrajnia w wielu momentach. Dzisiaj...
Ale to jest, przepraszam, że przerwę, ale czy to jest tylko specyfika polska, że się tak wyrażę? Czy to tylko w Polsce mamy podziały?
Nie, naturalnie, że nie. Oczywiście, że w niektórych innych krajach podobne zjawiska też obserwujemy. Pewnie w mniejszym stopniu obserwujemy je w demokracjach bardziej dojrzałych niż tych w cudzysłowie świeżych. Niemniej jednak ja zawsze jestem bardzo daleki od tego, żebyśmy próbowali relatywizować i mówić, że skoro gdzie indziej jest też źle, to my powinniśmy zaakceptować to, co jest u nas. A jednak określenia, które używane są przez przedstawicieli różnych opcji politycznych, powiedzmy sobie uczciwie, one są bardzo stygmatyzujące, one są bardzo uskrajniające, one są budujące podziały niejednokrotnie. Oczywiście znowu z tych względów, o których powiedzieliśmy wcześniej, a także z jeszcze innych względów, chociażby związanych z tym, że politycy bardzo często zabiegają o rozpoznawalność, a użycie określonego słowa, mocnego słowa, nacechowanego z reguły negatywnie, powoduje, że automatycznie przesuwają się na czołówki stron gazet, czy na pierwsze wiadomości chociażby serwisów informacyjnych.
No ale to chyba też także nasza wina, że my chcemy właśnie takiego trochę języka, tak? To znaczy, że zwykłego przekazu, nie wiem, może nie zrozumiemy, może on do nas nie trafi.
Myślałem, że jak pan redaktor powiedział, że nasza wina, to miał na myśli przede wszystkim odpowiedzialność środowiska dziennikarskiego.
Ale trochę może też.
Ale ja myślę, że to gdzieś rzeczywiście dzieje się na płaszczyźnie, na różnych płaszczyznach i ma charakter interakcyjny. Oczywiście, że tak. Jeżeli sobie zadamy pytanie, jakiego przekazu szuka współczesny widz, słuchacz, czytelnik, to on szuka przede wszystkim prostego i krótkiego i bardzo często obrazkowego, memowego przekazu. A w takim przekazie taki przekaz trochę narzuca wyrazistość, delikatnie ujmując, a bardzo często też agresywność tego przekazu. Więc jeżeli byśmy spojrzeli szerzej socjologicznie i medioznawczo trochę na to zjawisko, no to pewnie jest to zjawisko, które jest właśnie szersze. Natomiast z drugiej strony, to mi trochę przypomina dyskusję o kondycji polskiego teatru. Jeżeli zrobi się dobry spektakl teatralny i w odpowiedni sposób się wypromuje i zaprezentuje widzą, to nagle się okazuje, że bilety są wyprzedane na dobry rok do przodu. Więc to jest kwestia też pewnej odpowiedzialności chociażby osób budujących ten komunikat. Myślę tutaj o politykach i osób przekazujących te komunikaty. Myślę tutaj o środowisku dziennikarskim. A oczywiście widzowie też powinni dbać o to, ale oni są gdzieś na końcu, można powiedzieć, tego łańcucha.
Ja myślałem sobie kiedyś o tym, że widzowie, słuchacze, czytelnicy potrzebują coraz mocniejszych komunikatów, być może. To trochę tak jak z, nie wiem, tymi, którzy biorą leki, już nie mówię o narkomanach, którzy potrzebują coraz mocniejszej, silniejszej dawki. Tak, też jest?
Jest rzeczywiście coś takiego, co moglibyśmy nazwać habituacją, czyli przyzwyczajeniem do określonej siły bodźców. I w tym momencie akurat tymi bodźcami są komunikaty, których niejednokrotnie używa się w przekazie medialnym. Oczywiście gdzieś za to wszystko po części odpowiedzialna jest również sfera internetu, która bardzo mocno przesunęła ten potencjometr wrażliwości naszej na pewne komunikaty z jednego prostego względu, że otworzyła jakby sferę forów internetowych szeroko pojętych wszystkim. I tak naprawdę każdy może się wypowiedzieć, może zrobić to w sposób bardzo mocny. I w zasadzie bardzo często nie ma instrumentów albo są niewielkie instrumenty, którymi możemy z tym walczyć. Więc takie przyzwyczajenie niestety następuje. To z kolei nakręca tę spiralę jeszcze silniejszych komunikatów, jeszcze bardziej atakujących. Ja muszę powiedzieć, że z dużym niepokojem obserwuję to, co się dzieje w ostatnim czasie, dlatego że oczywiście słowa mocne padały w polskiej polityce wielokrotnie w przeszłości. Padały także z ust osób uważanych za autorytety. Natomiast w momencie, kiedy te mocne słowa zaczynają bardzo mocno deprecjonować pewne grupy społeczne, nazywać pewne grupy społeczeństwa lumpami na przykład, dajmy na to, no to jest to już w jakiś sposób moim zdaniem niebezpieczne. Bo to kompletnie zastępuje przestrzeń dyskusji opartej na argumentach. I to osobiście bardzo mnie niepokoi. Natomiast jest to coś kompletnie w 100% zależnego od klasy politycznej. Po każdej ze stron, tak, chcę bardzo wyraźnie to podkreślić, bo w każdej opcji politycznej tak naprawdę mamy tych tak zwanych fighterów, czyli tych, którzy muszą wyjść i powiedzieć coś bardzo mocno, bardzo często też przekraczając kolejną granicę.
No tak, ale obserwujemy też na ulicach bardzo niebezpieczne zachowania, czy to podpalanie drzwi biur poselskich, czy to obrażanie przeciwników stojących, nie wiem, po drugiej stronie ulicy, tak? I to naprawdę zaczyna być groźne. Te podziały polityczne też przenoszą się do domów oczywiście, wśród przyjaciół są podziały. Czy jest pewien moment, w którym powinniśmy powiedzieć wszyscy sobie stop? I kiedy ten moment może nastąpić? Czy już nastąpił?
Myślę, że w wielu domach poziom napięcia w dyskusjach politycznych jest tak duży, że wielu z nas już ustawia tę granicę, już bardzo wyraźnie mówi, że słuchajcie, w tym okresie nie rozmawiamy o polityce.
No ale to jest taka trochę ucieczka, panie doktorze.
Jest to
tak?
Ucieczka. Natomiast z drugiej strony, to troszeczkę...
Bo jeśli będziemy, przepraszam, jeśli będziemy uciekać od jakiegoś problemu, to go nigdy nie załatwimy, tak? Jeśli powiemy na przykład dziś, czy w czasie świąt, jak spotykamy się przy stole, nie rozmawiamy o polityce. Mhm. Niektórzy nie potrafią nie rozmawiać o polityce.
Jasne, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli byśmy spróbowali znaleźć w cudzysłowie osoby odpowiedzialne za to, żeby uspokoić emocje, no to znowu będą politycy przede wszystkim, czy osoby zarządzające naszym krajem. Mi osobiście bardzo brakuje silnych, wyraźnych komunikatów płynących z różnych stron sceny politycznej. Za każdym razem odzywających się wtedy, kiedy przekraczane są kolejne granice i mówiących, nie, to jest przekroczona granica, nie przesuwajmy się aż tak daleko. Że to musi być ten normatywny przekaz ze strony osób rządzących czy zarządzających naszym krajem, mówiący, to jest coś, co jest nieakceptowalne. Niestety, czasami dla polityków lepiej jest przemilczeć. Znowu wracamy jakby do punktu wyjścia naszej rozmowy, dlatego że takie przemilczenie wzmacnia konflikt. Konflikt daje nam właśnie jednorodność grupy naszej, mówiąc językiem już psychologii społecznej, czyli to, że czujemy się wspólnotą jednorodną w tej grupie, do której przynależymy i pewną stronniczość polegającą na defaworyzowaniu grupy obcej, czyli oni są gorsi, oni są tymi, których należy odrzucić. A to z kolei, jeżeli ja mówię, że ktoś inny należy do grupy obcej gorszej, to automatycznie zwiększa skłonność, tendencję do akceptowania pewnych form agresji do tamtej grupy, a jeżeli już nawet nie akceptowania, to w skrajnej formie również działania przeciwko tej grupie. I tu jakby wszystko się zaczyna. Jeżeli będziemy pracowali nad tym, żeby ten podział był mniej wyrazisty, oparty w większym stopniu na argumentach, na wartościach, a nie na tym, że ktoś jest w cudzysłowie pod człowiekiem, no to będzie dużo łatwiej dbać o nieprzekraczanie kolejnych granic.
Dbajmy o nie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan dr Remigiusz Koc, psycholog, politolog. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję uprzejmie. Zdrowych, spokojnych świąt życzę.